Ekonomizer.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu już majówkowo w towarzystwie Jarka Pachczyńskiego, który realizuje dla Państwa dzisiejszy wieczorny program. Ja najbliższe pół godziny będę poświęcał, jak zawsze w czwartek, zagadnieniom ekonomii. Mam hasło wywoławcze. Majówka się zaczęła, a za parę dni w Poznaniu Forum Innowacyjnej Energetyki Energy 2.0. W dniach 7-8 maja 2019 roku oczywiście, w ramach Międzynarodowych Targów Energetyki Expo Power w Poznaniu. Pewnie Państwu niewiele mówią te nazwy, ale za tym bardzo konkretne rozwiązania ekonomiczne się kryją. Takie, które mogą nam ułatwić naszą codzienność, nasze życie i być może także dać nam niezłe oszczędności finansowe. Chciałbym, abyśmy o tym porozmawiali. Także o tym, jak bardzo energia może być innowacyjna, jak bardzo może wpływać na naszą nie tylko przyszłość, ale już właściwie teraz, teraźniejszość. I chciałbym, aby to Państwo wyczarowali trochę słowami nasi dzisiejsi goście. W studiu Radia Poznań są z nami Bartosz Janowicz, szef programowy Industry Lab, program akceleracji innowacji przemysłowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Mateusz Gościniak, Enea Operator, oddział dystrybucji Poznań.
Dzień dobry. Witam.
Dobrze nazwy przedstawiłem, bo to takie
tak,
zawsze przy takich długich rozszerzeniach włos mi się jeży, że będzie trudno to wymówić. Panowie, puśćmy trochę wodze fantazji, oddzielmy też futurystykę od tego, co jest tak naprawdę realne, bo bardzo łatwo się mówi o różnych prototypach, kosmicznie wyglądających urządzeniach, tylko że potem każdy ma w tyle głowy, ale to jest melodia przyszłości. Powiedzmy o takich rozwiązaniach, które już dziś mogą zmieniać nasze miasta, gospodarkę, biznesy. I tak naprawdę pewnie muszę zapytać o to, czy inteligencja, czy energia może być czymś inteligentnym. Bartosz Janowicz.
No tak, z tego względu, że najprościej.
Głupio zapytałem, jak to odpowiedzieć w tym momencie.
No właśnie, to jest takie pytanie, że od razu nosowa się odpowiedź tak, ale jednocześnie szukam jakiejś takiej prostej analogii. I akurat myślę sobie o na przykład dużym potencjale informacji, które można z jakiegoś konkretnego gniazdka elektrycznego wyłowić. I dużo rozwiązań takich jest, które są związane z energetyką wprost. Po prostu ze zbieraniem informacji na temat zużycia prądu chociażby, czy też zebraniem informacji na temat tego, co się dzieje na dachu. Tych rozwiązań obecnie dzięki technologii, internetowi możemy mieć coraz więcej i prawdę mówiąc coraz więcej zgłasza się różnych przedsiębiorców, którzy je tworzą.
Jak ja pierwszy raz usłyszałem hasło inteligentna energia, no to mi się taki Pawłow włączył, automatyzm, który mi mówi, na pewno można coś zrobić z rachunkami za prąd. To było dla mnie takie oczywiste skojarzenie. To tak jest rzeczywiście, że energię w inteligentny sposób wykorzystaną można okiełznać na tyle, że będziemy po prostu zwyczajnie płacili mniej za to.
To znaczy na pewno można inteligentną zrobić sieć energetyczną i w tym momencie również bilans tej energii w tej sieci może być bardziej racjonalnie wykorzystywany.
Czyli nie będzie strat.
Nie będzie na przykład strat, dokładnie. Mhm. I w tym momencie jednym z takich innowacyjnych projektów, który my już realizujemy,
jako
Enea Operator, dokładnie, między innymi we współpracy z Politechniką Poznańską, jest chociażby stworzenie w tej chwili takiej aplikacji specjalnej, która będzie zbierała dane z transformatorów, czyli z urządzeń, które mają za zadanie zmienić parametry energii, na przykład z niskiego, ze średniego napięcia przetransformować ją na napięcie niskie.
Czy to się jakoś może przekładać finansowo na nasze takie budżety?
To znaczy tak, energia, która jest w sieci, została wyprodukowana i tak naprawdę koszty wyprodukowania tej energii zostały poniesione. W momencie, kiedy mamy do czynienia ze stratami tej energii, to tak naprawdę uciekają nam pieniądze. Dobry przykład, jeżeli wyjeżdżamy, no może teraz nie na majówkę, ale zimą na ferie, kiedy jest chłodniej, też nie zostawiamy ogrzewania włączonego w mieszkaniu, w którym nie będzie nas przez 3 dni, tylko staramy się tutaj zmniejszyć, żeby ta energia nie szła, kolokwialnie mówiąc, w komin.
To gniazdko, o którym powiedział Bartosz Janowicz, bardzo mnie inspiruje, tak mnie ciekawi, co z tego gniazdka można wyczytać i próbuję sobie to jakoś przełożyć na taki...
No chociażby to, jak często i jak bardzo pan używa ten prąd i na ile pan jest w pomieszczeniu, w którym aktualnie pali się światło, tak? Na ile pan korzysta i wyłącza pan listwę, do której podłączone są pana sprzęty internet, czy sprzęty informatyczne i multimedialne, i to jest bardzo ważna informacja, taka dobra sprawa. To jest codzienna oszczędność, która może być dla nas, każdego z nas.
Mateusz Gościniak ze mną zaczął mówić troszeczkę o nowinkach w technologiach różnego rodzaju. Wypłyńmy zatem na to morze. Porozmawiajmy troszeczkę o takich nowych technologiach, rozwiązaniach, które mogą ułatwić nam życie właśnie dzięki temu, że energia jest taka inteligentna. Bartosz Janowicz.
Dobrze, no to kilka takich przykładów. Jeden z tak zwanych startupów, czyli trudno mówić o tu startupach, bo to jest takie słowo wytrych teraz obecnie, ale jak patrzę na wiek tych startupów, w sensie założycieli tych startupów, to bywają i emeryci nawet, coś ciekawe, pracują nad w ogóle, nad różnymi rozwiązaniami w ogóle wygenerowania prądu, bądź wykorzystania energii do czegoś innego. I tu nie mówimy o takiej typowej energii, tylko i wyłącznie z gniazdka płynącej, ale także energii cieplnej.
Czyli jeden z alternatywne źródła energii,
tak,
w ogóle.
Tak, na przykład ogrzewanie dużej hali produkcyjnej dzięki kolektorom słonecznym, czyli bardziej solarom słonecznym, które po prostu ograniczają zużycie ciepła konwencjonalnie produkowanego, do tego, żeby po prostu było to tańsze. Bądź też zastosowanie takiego typowego kontenera morskiego, którym jest napakowany znowu panelami fotowoltaicznymi, które można szybko rozłożyć na dużej powierzchni w 1,5 godziny po to, żeby zagwarantować szybką dostawę prądu w kryzysowym sytuacji na przykład.
Kiedyś mawiało się w dowcipach, że bierze się młodych pracowników, wysyła się ich z wiaderkiem po prąd. No tutaj powiedzmy ten prąd, ta energia byłaby w czymś innym dostarczona, ale można powiedzieć, że to się nam spełnia nieco w postaci takiego kontenera, bo da się tą energię przenieść właściwie w dowolny punkt.
Tak, no to tak sobie myślę, że właśnie są często sytuacje, w których no po prostu tego prądu brakuje. Pewnie pan Mateusz bardziej zna realia tego, jak to zabezpiecza się, dostarcza ten prąd w momencie, kiedy on jest potrzebny, ale czasami ten prąd nie jest potrzebny tym gospodarstwom, które finalnie czasami czekają trochę dłużej na to prąd, ale chociażby do operacyjnych czynności. No i ten startup akurat zauważył tą lukę, zauważył ją także w skali nie tylko polskiej, ale także w afrykańskiej. Właśnie pierwszą dostawę takiego rozwiązania wysyła do Australii, więc się okazuje, że...
To jest jakiś pomysł na blackout, który może nam gdzieś grozić tego typu?
Nie chodzi bardziej o blackout, chodzi o takie kryzysowe, nietypowe sytuacje w dużej mierze.
Blackout jest kryzysem.
Oczywiście. Blackout jest kryzysem, to fakt, ale innowacje w energetyce również są skupione na to, żeby do tego blackoutu nigdy nie dopuścić. I tutaj też
krok do przodu, myślicie?
Robimy krok do przodu ze względu na to, i tutaj dochodzimy do jednego z tych enigmatycznych pojęć, konkretnie smart grid, jest to tak zwana inteligentna sieć. My to wdrażamy już od jakiegoś czasu, realizujemy różne projekty, również z dofinansowaniem unijnym, które mają tą sieć za zadanie zrobić bardziej inteligentną, czyli po prostu umieścić elementy automatyki w sieci, dzięki czemu mamy dużo większe możliwości sterowania tą siecią. Kiedyś trzeba było przyjechać na miejsce, żeby dokonać pewnych czynności łączeniowych. Dzisiaj dyspozytorzy robią to
zdalnie.
Oczywiście do pewnego momentu, tak, ale to cały czas się rozwija, w te rozwiązania inwestujemy, to jest przyszłość energetyki i my jako Enea Operator bardzo mocno w tym kierunku idziemy.
No, drony na przykład, prawda, które używacie do tego,
drony też.
Nadzorować, chwili, jak wyglądają.
W tej chwili mamy też możliwości i poprzez dyspozytora, i poprzez automatykę sterowania siecią w taki sposób, że w przypadku, jeżeli na przykład mamy awarię na linii, która spowoduje pozbawienie powiedzmy 2000 odbiorców energii elektrycznej, mamy specjalny system FDIR, już w niektórych miejscach zainstalowany i on już działa, który w ciągu maksymalnie do 3 minut jest w stanie przywrócić energię elektryczną do większości odbiorców, którzy zostali tą awarią dotknięci. To znaczy ten konkretnie uszkodzony odcinek sieci zostaje wyizolowany.
A reszta odbiorców ma prąd, tak jakby nic się nie zdarzyło.
A reszta w ciągu będzie miała krótką przerwę trwającą do 3 minut. W tym czasie system sam znajdzie, mówiąc kolokwialnie, okrężną drogę podania tej energii z innej strony.
No, ja jestem dziecko wychowane w czasach komunistycznych przerw w dostawach prądu i przemawia to do mojej wyobraźni. Nie ulega wątpliwości, potrafię sobie te wielogodzinne przerwy w dostawach prądu teraz zderzyć z tym, o czym pan mówi. Jest to trochę takie alleluja energetyczne. Bardzo przemówił do mojej, bo ja, proszę państwa, nie jestem tak mądry, żeby te wszystkie rozwiązania znać od tak po prostu z głowy. Posiłkowałem się trochę wiedzą, którą eksperci dzisiejsi dostarczyli mi przed programem, no i usłyszałem o tak zwanych parkach kieszonkowych i niezwykle to do mnie przemówiło, szczególnie jak pan Bartosz Janowicz przedstawił mi plus, jakie z tego wynikają i możliwości. No i bardzo chciałbym, żeby państwo usłyszeli, czym takie parki mogą być.
Parki kieszonkowe to jest koncepcja, znowu, obserwacji trochę tego, co się dzieje w zachowaniach ludzkich i tym, czym miasto często dysponują, bądź miejscowości mniejsze. To często są to małe parki, które finalnie mają gdzieś tam ławki, albo ich nie mają, mają kosze na śmieci, albo ich nie mają. Natomiast okazuje się, że te wszystkie meble, można powiedzieć, w ramach parków tych małych, można zamienić jako źródła pobierania energii słonecznej i umożliwiać szaremu człowiekowi po prostu skorzystanie z tego, co ma ze sobą solarna ławka, czy też solarny kosz na śmieci, bo nawet takie są rozwiązania, ale po to, żeby naładować chociażby komórkę, tak, żeby móc odebrać informacje przez Wi-Fi z internetu.
To wszystko jest jakby w tej ławce.
I to jest taka cała kompozycja połączenia architektury zielonej z tym, w jaki sposób można wykorzystać potencjał energetyczny mebli tych parkowych. Zresztą to jest firma też Cydia, która w naszym programie akceleracyjnym w trakcie pilotażu projektowała rozwiązanie związane z przystankami autobusowymi, solarnymi notabene.
Trochę na podobnej zasadzie pewnie?
Na bardzo podobnej zasadzie, i które są obecnie w fazie końcowej pilotażu w dwóch miastach w Polsce. Więc jak widać, można dosyć dużo stworzyć różnych rozwiązań zdobywania energii.
No, jest też taka spora też aktywność skierowana na to, jak pomóc takim społecznościom, które żyją w mieście na przykład. Jest projekty, które można by skupić w haśle inteligentne miasto, czyli takie rozwiązania, które, no, myślę, że te parki kieszonkowe trochę też
W tym kierunku idą, absolutnie.
Idą w tym kierunku, bo one służą, powiedzmy, społeczności, ale takich rozwiązań jest pewnie znacznie więcej.
Jest sporo takich rozwiązań. My podczas tej konferencji będziemy kilka zaledwie przedstawiać. Innym rozwiązaniem bardzo podobnym z tej kategorii są rozwiązania chociażby z sposobem gospodarowania przez miasto bądź gminę dostępnymi obiektami sportowymi. Jeden z startupów znowu zaczął od po prostu umożliwienia każdemu z nas ułatwiania rezerwacji obiektów sportowych w mieście bądź miejscowości. Czasami chcemy pograć sobie po prostu w piłkę, nie wiemy gdzie i
albo w tenisa.
Albo w tenisa, albo w siatkówkę, albo cokolwiek innego. Natomiast są obiekty sportowe, które należą do szkół, do mosirów i tak dalej. I ten startup zaczął właśnie od takiego małego elementu sprawdzania, na ile jest popyt i podaż mogą się spotkać, czyli administratorzy szkół mogą udostępniać przestrzenie boisk dla każdego z nas, a finalnie okazało się, że to jest duże rozwiązanie dla samych miast, ponieważ mogą dysponować centralną informacją, co się dzieje, i zarządzać tą informacją w zakresie tego, co się dzieje na obiektach sportowych w całej miejscowości. Mhm. Co jest gigantyczną wsparciem, bo daje instrumenty do tego, żeby po prostu tym zarządzać. Mhm. Żeby dysponować informacją i nie tylko ułatwiać każdemu z nas znalezienie, no, ale po prostu z jakiejś strony też wpływać na
nadzór
i chociażby odpowiednie gospodarowanie energią w tych obiektach.
Enea operator także ma takie rozwiązania dla samorządów, na przykład dotyczące tego, jak my w domu wymieniamy żarówki na takie bardziej energooszczędne czy bardziej wydajne, to można to także w skali makro, jak rozumiem, zastosować w odniesieniu do powierzchni, do przestrzeni miejskich.
Oczywiście można, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o w ogóle innowacje miejskie, to myślę, że tutaj też bardzo istotną rzeczą jest kwestia transportu. chociażby samochodów elektrycznych. To jest olbrzymie wyzwanie, przed którym my stoimy jako właściwie całe państwo, również jako branża energetyczna. My też w tym momencie jako Enea Operator staramy się już wprowadzać, dawać taki przykład, wprowadzać też samochody elektryczne do naszej floty. Również będzie można je zobaczyć na targach Expo Power, więc serdecznie zachęcamy. Ta flota również przy użytkowaniu pojazdów pogotowia energetycznego również już jest pilotażowo wykorzystywane jako właśnie samochody elektryczne. Będziemy na pewno to rozwijać, ponieważ jest to melodia przyszłości. Tak samo jak tutaj też zagadnienia związane chociażby z podejściem do gmin w kwestii transportu elektrycznego w miastach.
No oczywiście pewnie wszyscy kojarzymy hulajnogi elektryczne. Różne mamy na ten temat opinie.
No bardzo dobry przykład.
Sporo programów już poświęciliśmy, ale publicystycznych o wpływie hulajnog elektrycznych na poruszanie się nasze po mieście, ale jest to jakiś kierunek taki, ku któremu to wszystko zmierza.
I to jest dobry przykład, bo to zobaczmy z drugiej strony wysyp tych różnych firm oferujących hulajnogi są dużym ułatwieniem dla nas codziennie, ale są zmorą często dla właśnie miast. Tak? I teraz dosyć istotne jest zarządzanie tą informacją w komunikacji z właścicielami firm tych hulajnogowych. No to jest duże wyzwanie.
Nie, czyli właśnie taka zwrotna, którą otrzymujemy na przykład chociażby, gdzie te miejsca są najgęściej obsadzone, gdzie, nie wiem, są porzucone hulajnogi, bo próbuję sobie to wszystko jakoś tam na szybko dośpiewać. Czy taka wymiana oświetlenia, o której mówiliśmy, którą też Enea wprowadza, operator, to jest częste rozwiązanie, czy inaczej tak, w jakim stopniu samorządy są, że tak powiem, już LED-owe? Na ile to postępuje w skali kraju?
To znaczy, to nie dotyczy ta działalność konkretnie Enei Operator. Mamy w grupie Enea wydzieloną spółkę, która Enea Oświetlenie, która zajmuje się tutaj
Enea,
projektem.
Zdaję sobie
sprawę, ale tutaj to jest wyspecjalizowana spółka, która się tym zajmuje. Oczywiście współpracuje bardzo mocno z samorządami w tej kwestii. No na konkretne dane z racji tego, że no nie jest to moja firma, nie powołam się, ale oczywiście widać nawet tutaj po Wielkopolsce w tej chwili, że coraz więcej, nie tylko w mieście, ale również w gminach ościennych, widać, że jest bardzo dużo tego oświetlenia LED-owego. Podświetlane są coraz częściej przejścia dla pieszych, więc idziemy w tym kierunku. Wiadomo, że to jest bardziej energooszczędne, więc proekologicznie.
I mniej, no dokładnie, też mniej emisyjne, prawda?
To ja nawiążę do tego od razu, może kolejny przykład z startupu, firmy, masz nawet już jest całkiem spora firma, która właśnie przy tym już nie eksperymentuje, ale się nieźle sprawdza, oferuje inteligentne oświetlenie właśnie do tych chociażby obiektów sportowych, bądź przejść dla pieszych, bądź niebezpiecznych miejsc, bądź takich, można, które wymagają oświetlenia. I jednocześnie bardzo wpływa na oszczędzanie prądu poprzez sterowanie tym oświetleniem w momencie, kiedy nikogo nie ma z osób wokół. Czyli w momencie, kiedy żadna osoba nie przychodzi, zminimalizowany jest prąd do 10% mocy, a podczas gdy się ktoś pojawia i to nie chodzi o żadne zwierzę, tylko o człowieka, bo faktycznie tam są kamery umiejscowione, które identyfikują.
I one reagują, tak?
I one reagują, od razu włączają
oświetlenie uliczne także?
Tak. I tak samo będzie przy Orliku, czy jakimkolwiek boisku, czy będzie...
No to już działa na wyobraźnię.
I to jest potężne rozwiązanie praktyczne do stosowania dla miast i gmin.
Ja oczywiście w swojej mądrości, którą nabyłem godzinę temu, przeglądając informacje, które od panów otrzymałem, pozwalam sobie wymienić jeszcze jeden przykład. Inteligentny dach wielkopowierzchniowy.
Tak,
czyli
jest.
To jest taki dach, który daje informację zwrotną, co się na nim dzieje.
Wielka tragedia wielu właścicieli budynków, które pod jakimś ciężarem na przykład śniegu zawalają się, albo z jakiegoś bliżej nieokreślonego przyczyny.
Hala targowa w Katowicach.
Tak.
Najbardziej taki przemawiający do wyobraźni przykład.
Tak, właśnie to jest jeden z takich motywów, dlaczego ten zespół zaczął się tym zajmować. No zauważył, że jest ten problem. Akurat u nas w Wielkopolsce mamy sytuację dosyć niespecyficzną, bo przez ostatnie chyba 10 lat poważny śnieg był raz, ale za to opadów mamy całkiem sporo deszczu. I startup, o którym mówię, pracuje nad takim rozwiązaniem, żeby umieścić czujnik na dachu, które dla właścicieli chociażby hal przemysłowych są bardzo ważnym miejscem do tego, żeby monitorować, jak ten dach pracuje, łącznie z monitoringiem spiętrzenia wody. jeden z naszych startupów właśnie coś takiego będzie w trakcie akceleracji, czyli współpracy z akurat z jednym z naszych partnerów testował i patrzył, na ile to rozwiązanie się sprawdza. Już pierwsze znaki na niebie pokazują, na dachu właściwie, że można bardzo dużo wyczytać i mieć od razu informacje na temat tego, co się dzieje.
Bo chyba w ogóle w tych innowacjach dzisiejszych tak naprawdę pozyskiwanie danych, monitorowanie systemów, zbieranie tego wszystkiego pomaga lepiej zarządzać wszystkim tak naprawdę, ale również też infrastrukturą elektroenergetyczną. My na przykład w tej chwili wykorzystujemy już drony i śmigłowce do tego, żeby zbierać informacje o tym, co dzieje się w konkretnych miejscach na sieci. Robimy to za pomocą kamer termowizyjnych, za pomocą skanowania z technologii 3D, gdzie w tej chwili, no powiem szczerze, jest to bardzo duże ułatwienie i skraca też czas awarii, czy jakichś przerw, które eksploatacyjne, które muszą być przeprowadzone, związane z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci. Te drony bardzo ten czas skracają, również ze względu na dotarcie w miejsca na przykład trudno dostępne. Nasze linie energetyczne są bardzo często w lasach,
no
w terenach.
No i też zmniejszenie ryzyka pewnie wypadków.
Zdecydowanie, ale też same obchody, które tradycyjnie wyglądają tak, że elektromonter idzie od słupa do słupa i sprawdza, jak ta linia wygląda, gdzie jest uszkodzenie. W tym momencie wykorzystujemy do tego dron, który przelatuje w znacznie krótszym czasie. Tam, gdzie są tereny podmokłe, człowiek ma problemy, żeby podejść pod ten słup blisko. W tej chwili dron pozwala dotrzeć tam w przeciągu kilku sekund, więc to jest naprawdę duży postęp.
To ja jeszcze uzupełnię pana Mateusza, bo tak cała intencja tej konferencji jest po to, żeby nawzajem się uzupełniać.
Tak jest.
Więc też przykład właśnie detekcji różnych zagrożeń w rurach ciepłowniczych. Jeden z naszych startupów zbudował takiego robota kroczącego. Być może z internetu państwo znacie. Taki podobny do psa, ale trochę bez głowy. Taki Boston Dynamics firma zbudowała. Natomiast poznański startup Robotics zbudował podobnego drona do zastosowania do monitoringu tego, co się dzieje w rurach ciepłowniczych, bądź wodno-kanalizacjach, bądź w innych tunelach.
No. I on tam sobie idzie i węszy
i
przekazuje informacje.
Znacznie zminimalizować koszty inspekcji. Tak? Czyli w momencie, kiedy coś się dzieje, zamiast odkopywać te całe rury i rozkopywać całą ziemię, to skrzyżowanie, to tragedia może być i czasowa, i kosztowa.
No i dla kierowców, i dla pasażerów i tak dalej.
To taki robot idzie, kroczy sobie, chodzi wewnątrz i skanuje. Więc bardzo podobne rozwiązania.
To skoro zaczęliśmy mówić o forum i o targach, powiedzmy, po co to wszystko jest, po co spotykają się przedsiębiorcy, naukowcy, bo to jest też przecież ważny czynnik w tej całej przygodzie z energią, no i samorządowcy. I to wszystko razem ma się spotkać 7-8 maja, przypomnę, na Forum Innowacyjnej Energetyki Energin. No, dziękuję.
Jakkolwiek
Spolszczajmy wszędzie, gdzie jest to możliwe, 2.0.
Powiem tak, w ogóle Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizując Expo Power, organizują jedną z większych imprez branży elektroenergetycznej w kraju. Dlatego Enea Operator i Urząd Wielkopolski Urząd Wojewódzki, bo tutaj też należy podkreślić, że Wielkopolski Urząd Wojewódzki jest współorganizatorem jakby tej konferencji, za co też tutaj bardzo dziękujemy, bo myślę, że udało nam się stworzyć całkiem fajny, całkiem dynamiczny, nowoczesny program tego forum. My też, angażując się w te targi, chcemy jak najbardziej urozmaicić tą formułę targową, żeby nie miała tylko takiego zwykłego wystawienniczego charakteru, tylko właśnie, żeby na tych targach jak najwięcej się działo.
Czyli
tylko
mniej szklanych szybek i stoisk, więcej interakcji i rozmów.
Dokładnie,
tak?
Dlatego tutaj jakby stworzenie tej platformy dialogu z jednej strony świata nauki, z drugiej strony praktyków, branżowców, ale też młodych startupowców, którzy mają fajne pomysły, które można w różnych aspektach wykorzystywać.
No właśnie, to jest może ważna sprawa, żebyśmy o tym powiedzieli, że te wszystkie projekty, które ktoś sobie gdzieś w głowie wymyśli, można rzeczywiście wcielić w życie. Akcelerator jest też przykładem na to, że można małą małą rzecz tak rozszerzyć, że ona zaczyna na skalę ogólnoprzemysłową z dużymi firmami w tle zacząć funkcjonować i działać.
Tak, i dosyć istotne jest to, że akurat my współpracujemy z tymi startupami, które już coś mają, czyli mają co najmniej prototyp. To jest dosyć istotne, to nie przychodzą ludzie z pomysłem.
Czyli już coś tam jednak
tak,
się...
Tak, już muszą mieć, już muszą coś mieć, więc najczęściej to są co najmniej prototypy, jeśli nie gotowe rozwiązania, bądź takie, które są jakąś modyfikacją, rozszerzeniem. I też dosyć dużą intencją całej tej konferencji jest właśnie ten dialog, o którym pan Mateusz mówił, natomiast no, odwołam się trochę do słowa młodych. Znowu, naprawdę zaskakuje mnie, jaka średnia wieku jest i jakie osoby przychodzą w jakim wieku i naprawdę bez względu, czy mężczyźni, czy kobiety, czy z wykształceniem, czy bez, ale z projektami cudownymi, które są zaskakujące i które mogą być doskonałym uzupełnieniem oferty, która idzie ze strony dużego gracza.
A ja jeszcze chciałbym dodać, że jasne, dyskusja, prezentacje to też jest ważna forma takiego dialogu, ale my też część tych rozwiązań chcemy na targach po prostu pokazać. Stąd też strefa edukacyjno-pokazowa.
Pawi ogon trochę tak jakby
Dokładnie. Dokładnie, bo jednak najlepiej do wyobraźni przemawia to wtedy, kiedy na przykład... Młodzi ludzie, bo też do nich kierujemy ofertę strefy edukacyjnej, żeby promować trochę zawód
energetyka. No właśnie, o tym nie mówiliśmy. To jest też duże narzędzie, duża dźwignia edukacyjna i trochę bierzecie młodych na takie właśnie gadżety i fajne rozwiązania typu jakieś Google wirtualne.
Dokładnie. Chcemy w tej strefie edukacyjnej pokazać młodym ludziom, którzy chcą na przykład w przyszłości zastanawiają się nad zawodem energetyka, żeby mogli przyjść, zobaczyć, jak wygląda taka praca na co dzień.
Te targi mają charakter otwarty i może przyjść na nie każdy,
tak jest.
Zobaczyć, dotknąć zapewne i też właśnie skorzystać z porad ekspertów czy z jakiegoś takiego przewodnictwa, kogoś, kto poprowadzi przez ten świat energii. To jest bardzo istotna informacja. No i tak naprawdę to wszystko sprowadza się do takiego magicznego słowa. Może powinienem od niego tak naprawdę rozpocząć całą naszą rozmowę. Smart City, ta filozofia, trend, tak naprawdę jakbyśmy to mieli w jednym zdaniu spuentować, co to jest?
Ja bym to spuentował najprościej. No. I zaczęliśmy od inteligencji. Tak? Inteligencja to dla mnie się kojarzy bardzo mocno z informacją. Łatwością, dostępnością i zarządzaniem informacją. Czyli z perspektywy każdego z nas, no to jest im więcej wiem, albo im łatwiej mogę dotrzeć do informacji i łatwiej jest jakoś dostępna dla mnie, tym więcej mogę. I czy to jest perspektywa nasza, czy Enei, czy jest to miasta, czy gminy, nie ma znaczenia. Tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby móc coś z tą informacją robić, jakoś tym sterować, po to, żeby nam się wszystkim żyło łatwiej.
Tak, dokładnie. I łatwiej zarządzać tak naprawdę różnymi aspektami działalności różnych przedsiębiorstw. Więc tutaj jeszcze na koniec chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić, również poznaniaków, czy ludzi, którzy akurat będą wtedy w Poznaniu. Od godziny 14 codziennie będzie można za darmo wejść na targi bez żadnych biletów, obejrzeć to, co na tych targach jest, założyć wirtualne Google, żeby wejść na przykład do stacji transformującej wysokie napięcie na średnie.
Bezpiecznie.
Dokładnie. Dokonać podstawowych czynności łączeniowych, których tak naprawdę w takim normalnym życiu nikt oprócz specjalistów dokonać nie może.
Proszę Państwa, jeszcze raz przypomnę 7-8 maja, targi energetyki Expo Power w Poznaniu, a na naszej antenie energii będzie bardzo dużo w przyszłym tygodniu, także będzie debata energetyczna w paśmie w środku dnia. Nasi dziennikarze będą rozmawiali o energii na poziomie takim wysokim, czyli szef Enei, europosłowie będzie się, proszę Państwa, działo. Proszę nas w przyszłym tygodniu uważnie słuchać. A dziś dziękuję już bardzo za uwagę moim gościom. Przypomnę, rozmawialiśmy o energii w towarzystwie Bartosza Janowicza, szefa programowego Industry Lab.
Dziękuję bardzo.
Oraz Mateusza Gościniaka, Enea, operator oddziału dystrybucji Poznań.
Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu. Spokojnego wieczoru.